Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swoją podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zacznie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. Siostry i bracia, jesteśmy ludem Bożym w drodze do domu naszego Ojca. Wędrujemy jako duchowe, nieśmiertelne ja w ciele. Człowiek to dusza i ciało. Z zamiarem, że nasze życie dopełni się właśnie w Bogu, że będziemy z Nim na zawsze połączeni. Każdy z nas ma inną drogę wyznaczoną i różny czas jest tej drogi. Jest ten czas zakryty przed nami. A więc musimy być przygotowani do podróży. Chrystus wiele razy mówił, aby biodra nasze były przepasane i pochodnie zapalone. Czyli byśmy czuwali, byli w stanie czuwania. Nie dali się zwieść. Nie odstąpili od tej drogi. Gdy ktoś wyrusza w podróż, zwłaszcza pieszo, musi znać drogę, mieć mapę, odpowiednie zapasy żywności i odpowiedni ekwipunek, zwłaszcza odzież, obuwie. Kiedy wyruszamy w drogę do Królestwa Niebieskiego, musimy znać tę drogę, a poznajemy ją, jeżeli czytamy Pismo Święte i zastanawiamy się nad nim. To jest właśnie stół Słowa Bożego zastawiony podczas każdej mszy świętej, który bardzo często chcemy ominąć i przejść do dań zasadniczych. Nie można zbliżyć się do Eucharystii, jeżeli człowiek nie korzysta ze stołu Słowa Pańskiego, bo nie wie, gdzie idzie, nie rozumie tego, co się dzieje. Po pewnym czasie w ogóle jest zdezorientowany. Słowa, gesty, znaki liturgiczne są dla niego niezrozumiałe i puste. Czym zatem w tej podróży jest pokarm? To jest Eucharystia. Kto odmawia sobie Eucharystii, jakiś czas przez życie będzie wędrował, nie zauważy jakiegoś specjalnego uszczerbku na zdrowiu duchowym. Tak jak człowiek bez pokarmu może ileś dni żyć. Ale w końcu bez Eucharystii zaczną się kłopoty. Przestaniemy odróżniać dobro od zła. I wreszcie ta odzież, ekwipunek. Czym to jest? Otóż odwołując się wiele razy do świętego Pawła, ten ekwipunek, wyposażenie to są cnoty. Nie można sobie pozwolić w życiu, aby panował chaos, gdzie wszystkie nasze instynkty są rozprzężone i to, co w nas krzyczy i woła: jeść, jeść, jakikolwiek zmysł, że będzie zaspokojony, bo nie zaspokoimy tych zmysłów. One są głodne i będą jeszcze bardziej głodne, jak będą karmione, aż w końcu zapanują nad człowiekiem i człowiek nie będzie wolny, będzie spętany tymi zmysłami. Co nam dzisiaj Kościół przygotował zatem na ten stół słowa? Co wyłożył, abyśmy znali drogę i nie zabłądzili? Otóż mamy trzy fragmenty do przeanalizowania. Z księgi proroka Izajasza, z listu do Hebrajczyków i 13 rozdział, nie cały, tylko fragment Ewangelii świętego Łukasza. Prorok Izajasz żył 800 lat, 8 wieków, przepraszam, przed narodzeniem Chrystusa. Wtedy dzieją się te wydarzenia, mają miejsce, o których będę mówił. Jest powołany przez Boga, by poprzez usta proroka Izajasza korygować ścieżki ludzi wówczas żyjących. I co Bóg mówi jego ustami? Otóż pozwoliłem się szukać, mówi Bóg, tym, którzy nie pytali o mnie i znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Jest tak wspaniałomyślny. Pozwala, aby go ludzie odnaleźli. Jest dostępny. Nie możemy powiedzieć nikt z nas, że Bóg jest dla nas niedostępny. Zamknął się w swoim biurze, ma godziny urzędowania. Nie ma go, telefon jest wyłączony. Każdy z nas może się z Bogiem połączyć w każdej chwili, w każdej sekundzie. Prostą myślą, pragnieniem. A jednak dobroć Boga jest odrzucana przez ludzi, którzy zwracają się do bóstw w czasach Izajasza. Do pogańskich bóstw. I to Boga zaczyna gniewać. Dla mnie nie masz czasu. Ze mną nie rozmawiasz. A mówiąc tak kolokwialnie, na te głupoty wszystkie swoje masz czas. One ci nie dadzą życia wiecznego, nie pokażą drogi, ale masz czas. Co mówi? Cytat. Przez cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i buntowniczego, który kroczy złą drogą, kierując się własnymi zamysłami. O jakiej złej drodze mówi? Otóż są to najpoważniejsze grzechy przeciw życiu. Zdarzały się wówczas i to w dużej ilości i zdarzają się obecnie. Człowiek nie szanuje życia. I tego poczętego, i tego kończącego się, i tego w pełni sił poprzez akty wojny, terroru i przemocy. Ale wówczas, za czasów Izajasza, o co chodziło z tym życiem? Otóż o kult kananejski. Przed kamieniami składano ofiary z ludzi. Ofiary nazywane Molok to były ofiary z dzieci, które były krwawe. Te dzieci składano w ofierze ich życie, pozbawiano ich życia. Ofiary, które nazywano Herem, to były ofiary z jeńców wojennych. Tego Bóg nie mógł zaakceptować. Bóg jest Panem życia i śmierci. Bóg nie chce odbierać życia i szanuje to życie. I Bóg się o każde życie upomni. Wówczas się upominał i dzisiaj się też upomni. Dlatego mówi, posługując się Izajaszem, a ja znam ich czyny i zamysły, przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki, przyjdą i ujrzą moją chwałę. Bóg przenika serca człowieka, serce człowieka, wie, co się kryje wewnątrz. Nie potrzebuje niczyjego świadectwa. Dlatego ostrzega, ukarani zostaną tylko ci, którzy odeszli ode mnie. Natomiast wierni staną się zalążkiem nowego ludu. Dam im znak i poślę ocalałych spośród nich do narodów, do wysp dalekich, gdzie jeszcze nie słyszano o mnie i nie widziano mojej chwały. Siostry i bracia, 800 lat przed narodzeniem Chrystusa Bóg o tym mówi. Faustyna w minionym wieku, święta Faustyna Kowalska, mówi, a właściwie pisze to, notuje, co mówi Jezus do niej, że iskra wyjdzie tu z sanktuarium miłosierdzia Bożego. Na cały świat. Iskra. Że w Polsce ocali się wiara. Ostanie się ta wiara. Ale to kosztuje. Człowiek musi się przeciwstawić złu. Najpierw w swoim sumieniu, a potem dopiero na zewnątrz. Zbawienie bowiem jest nowym aktem stwórczym, który przemieni cały wszechświat. Jego owocem będzie nowe niebo i nowa ziemia. To nie jest gra komputerowa. Dzieci nam teraz wymykają się jakby z rąk i młodzież. Dla nich katecheza to jest jeden z przedmiotów szkolnych. To nie jest nauka o żywym Bogu. Owszem, przyjmują komunię, bierzmowanie, tak jakby zdawały matematykę czy biologię. I zaliczony temat i koniec. A czyja to jest wina? Nasza, dorosłych. A czy my wyglądamy na tych, którzy podążamy do Królestwa Niebieskiego, jak wyjdziemy ze świątyni? Po naszych czynach można to rozpoznać? Nikogo nie dotykając, czy można rozpoznać, że ja jestem dzieckiem Bożym, że się tak samo zachowuję w świątyni, jak w domu, w miejscu pracy? Czy jestem gotowy zaryzykować swój autorytet, swoje życie za Pana Boga? To są pytania, na które trzeba odpowiedzieć, bo to nie ksiądz je zadaje. To Bóg zadaje na kartach Pisma Świętego. Bóg też upomina się o Izraelitów, aby w właściwy sposób go rozumieli. I nie może się zgodzić na pewne sprawy. Krytykuje dwa negatywne zjawiska, które występowały wówczas i występują dzisiaj. Pierwsze zjawisko. Błędne rozumienie roli świątyni jerozolimskiej. Wydawało się Izraelitom, że można wszystko zamknąć w świątyni, tam pozałatwiać sobie sprawy z Panem Bogiem, złożyć ofiary, wyjść i mieć to wszystko już poza sobą. Poza świątynią ja sobie żyję jak chcę. Właśnie o to chodzi wrogom Kościoła, a mówiąc o wrogach, to są słudzy szatana. Zamknąć wszystko w kościółku. W domu nie słyszymy tego. Ci, którzy są tu nieco starsi, to słyszeli w PRL-u, że wiara tak, ale w kruchcie, w kościele, zamknięta w twoich czterech ścianach domu. Na zewnątrz nie, absolutnie nie. Żadnych krzyży w szkole, w szpitalu, żadnych uroczystości religijnych. Broń Boże, żeby ktoś się przyznał do wiary. O to właśnie chodzi. I dzisiaj też nam ten jad sączą. Wiara, a sobie wiesz, każdy jest równy. Możesz sobie wierzyć w swoje gusła, a ja w swoje gusła. Wiara jak najdalej od polityki. Siostry i bracia, wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli jestem wierzący i działam społecznie, i pracuję w wielkiej korporacji, i pracuję w zakładzie pracy, w firmie, w szpitalu, to przecież kieruję się dekalogiem i w pewnych sprawach nie mogę się zgodzić. A to już jest polityka. Jak nazwę grzech po imieniu, to już jest polityka. To jest zamykanie ust nie człowiekowi, ale Panu Bogu. A tu trzeba być ostrożnym. Bo człowiek tak długo będzie mądrzył się przed Panem Bogiem, aż On mu wyciągnie wtyczkę z prądu. I skończy się mądrowanie. Nie ma mędrca przed Panem Bogiem. Druga krytyka Boga jest wymierzona przeciwko synkretyzmowi religijnemu. Wówczas Izraelici odstępowali od Pana Boga i łączyli różne kulty, które były. Nie podobało się to Panu Bogu. I dzisiaj się też nie podoba. Jak światły katolik mówi, że wszystko jedno, w co wierzy, byle być dobrym. Religia dobroczynienia. Religia wolności totalnej, ale wolności od Pana Boga. Wszystko jedno. Czy jestem katolikiem, czy protestantem, czy jestem muzułmaninem, Żydem, buddystą, ateistą, hinduistą, maoistą, nieważne. A Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jak to jest? Jest tą drogą, czy nie jest tą drogą? Jest tą prawdą, czy każdy ma jakąś prawdę? Bałwochwalcy zostaną ukarani, gdyż budowanie nowej rzeczywistości domaga się oczyszczenia ludu z błędnych postaw. Krótko i jasno wyraża się Bóg w księdze proroka Izajasza. Nie łudźmy się. Bóg nie jest obojętny, którą drogą idzie człowiek. Potrafił wtedy Izraelitami wstrząsnąć. Działo się to w 735 roku przed narodzeniem Chrystusa. Była to wojna z Asyrią. To nie było zwyczajne wydarzenie. Izraelici zrozumieli znak. Bóg dalej nie pozwoli z siebie szydzić. Musimy coś zrobić, coś zmienić w swoim życiu. I Bóg dzisiaj też nie pozwoli z siebie szydzić. Trzeba będzie coś zrobić i coś zmienić ze swoim życiem. Siostry i bracia, przechodzimy do listu do Hebrajczyków. Pałeczka jest przekazana. Zwraca się autor do chrześcijan zagubionych w świecie, kuszonych, zniechęconych. Jako prawdziwe lekarstwo na choroby ducha nie proponuje ogólnikowych morałów, ale poważny wysiłek pogłębienia wiary w Chrystusa. Mamy się trzymać blisko Boga, blisko sakramentów i ani kroku do tyłu. Aby się to dokonało, należy przyjąć wzór wiary przekazany nam przez ojców i przez Kościół z dawnych pokoleń oraz umacniać wytrwałość konieczną podczas różnych prób. Przytoczę to, co już tu kilka razy przytaczałem. Słowa świętego Ignacego Antiocheńskiego. Bądź odporny jak kowadło na uderzenie młota. Nie bój się. Nie bój się tych, którzy krzyczą na ciebie i na twoją wiarę. Bądź odporny. Chrześcijanie winni wspomagać się wzajemnie w zachowaniu wierności Pana. Módlmy się za siebie nawzajem. Nie krytykujmy siebie, nie podważajmy swojego autorytetu, ale stańmy jeden obok drugiego. Jezus mówił, że On jest winnym krzewem, a my latoroślami, więc jesteśmy tymi małymi gałązkami. Trzymajmy się mocno Jezusa i ani kroku do tyłu. Autor listu do Hebrajczyków ostrzega, by nie dopuścić, by wspólnota dostała skażenia zgubnym wpływem gorszycieli. Gorzki korzeń w wierszu 15 w dzisiejszym fragmencie nawiązuje do Antiocha IV. To jest historia ze Starego Testamentu, ale to jest obcy kult. Nie możemy dopuścić do skażenia naszej wiary i naszego życia. Dlatego w Ewangelii znajdujemy już odpowiedź finalną. Krótkie podsumowanie czyni Jezus. Bóg stworzył człowieka, aby go zbawić. Dlaczego więc nie wszyscy będą zbawieni? Odpowiedź jest bardzo jasna. Tym, co utrudnia osiągnąć zbawienie, jest brak nawrócenia ze strony człowieka. Człowiek chce, by się Bóg nawrócił, by się Kościół nawrócił, a on, żeby grzeszył i żeby jego grzech wyniesiono na ołtarz. No nie pomyliło się w głowie. I jeszcze to trzeba uznać za autorytet naukowy. Otrzymanie zbawienia zostało obrazowo ukazane jako wchodzenie przez ciasną bramę. Ciasna brama. Nie wszyscy wejdą. Ciasna brama. To nie jest brama przeciwpożarowa, gdzie są, tak jak tu, troje, czworo drzwi. Tylko ciasna brama. Kolejka. Powoli. Nie wszyscy. I na pewno nie ci, którzy krzyczeli przeciw Bogu i zmieniali Jego naukę. Wyrażona jest tu prawda, że mądrość życia bardziej polega na umiejętności tracenia niż na gromadzeniu. A jeżeli wrócimy do ciasnej bramy, to przy bramie są strażnicy. I tutaj przytoczę to, co słyszeliśmy wszyscy dzisiaj. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zacznie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Ci, co są na zewnątrz, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze, powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Bo nie zachowywali nauki Pana. I na zakończenie ostatnie zdanie. Tylko Bóg jest Panem życia i śmierci. Istotne jest także to, czy Bóg będzie miał podstawy, aby rozpoznać w nas swoich przyjaciół. A są nimi ci, którzy zawsze starali się kochać Boga i ludzi. Nie musicie się obawiać, bo kochacie Boga i ludzi. Ale nie oglądajmy się na tych, którzy nie kochają Boga, a mówią, że kochają ludzi. Nie można człowieka kochać, jak się nie kocha Boga. Przykazanie miłości jest podwójne, Boga i człowieka. Nie da się ich rozdzielić. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.